Dobrze, to dzisiaj mamy ostatnią lekcję z listu do Rzymian. Równy rachunek. Zanim do niej przejdziemy, mam pytanie. Kto mi powie, co jest główną osią listu, który przestudiowaliśmy? Jaki temat jest głównym tematem przewijającym się przez cały list?
Grzeszność Żydów i pogan, możliwość usprawiedliwienia tylko przez wiarę w Jezusa oraz jedność świętych w Kościele Jezusa. Tak mam zapisane.
A kto jeszcze ma zapisany główną myśl listu?
Zbawienie zbawców przez wiarę dla Żydów i pogan.
Wszyscy są grzesznikami, usprawiedliwienie jest przez wiarę Jezusa Chrystusa i powinni żyć w jedności według Boga.
To wróćmy do ostatniej lekcji, która była. Czy pamiętacie, jaki cel miał Paweł w przesyłaniu pozdrowień, oprócz tego, że przysyłał pozdrowienia?
Daje temu wyraz tego, że Kościół to jest jedność, zarówno Żydzi, jak i poganie, wszyscy, którzy uwierzyli, zostali usprawiedliwieni i powinni dążyć do tego, żeby jednoczyć się w miłości i w poszanowaniu, co też wiąże się z tym, że mają się spotykać, bo taka jest wola Boga względem wszystkich, którzy mu uwierzyli. I przez te pozdrowienia daje wyraz temu, a też próbuje jakby zjednoczyć będących tam wierzących, zarówno Żydów i pogan, zadając to polecenie, by pozdrowili się wzajemnie pocałunkiem świętym.
Aha. Jak to się wiąże z głównym przesłaniem listu?
Bardzo ściśle.
To znaczy wszystko i nic.
No właśnie, jedność świętych w Kościele Jezusa.
Tak.
Dlatego... I z Żydów, i z pogan. Mhm.
Także wszyscy, którzy są usprawiedliwieni, są usprawiedliwieni przez wiarę w jednego Jezusa Chrystusa. I bez względu na to, jakie mają pochodzenie, kim byli wcześniej, to łączy ich jedno usprawiedliwienie i jeden Chrystus. A z tego wynika ich jedność, w której mają trwać, bo mają trwać w tym, co ich łączy. Stąd też Paweł, przesyłając pozdrowienia, przesyła pozdrowienia, powołując się na Boga, na błogosławieństwo Boże, na osobę Jezusa Chrystusa, na pocałunek święty.
na ich umiłowanie w Panu.
Tak. Dlatego, żeby im wskazać to, co ich łączy. Więc chcąc przekazać takie pozdrowienia, trzeba się po prostu spotkać i być ze sobą w szczerości. Okay. Jeszcze jeden temat dzisiaj poruszymy, który wynika z treści rozdziału 16. Ale może najpierw przeczytajmy ten rozdział cały. Jeszcze raz cały rozdział. I potem sobie omówimy ten krótki fragment, który jeszcze chciałem omówić, a którego nie omawialiśmy jeszcze. Kto by chciał przeczytać cały rozdział 16?
Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Pozdrówcie Prysylę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Ampliasa, mojego umiłowanego w Panu. Pozdrówcie Urbana, naszego pomocnika w Chrystusie, i mojego umiłowanego Stachyna. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was kościoły Chrystusa. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Pozdrawiam was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła. Pozdrawiam was Erastus, szafarz miejski, i Kwartus, brat. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków ukrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze, temu jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Amen. Słuchajcie, teraz jest tu taki fragment od wersetu 17 do 20. Który zwraca na coś uwagę. Na co on zwraca uwagę? Na co zwraca uwagę?
Na tych, którzy powodują rozłamy i skruszenie.
Przeciwko tej nauce, którą przyjęliście.
Sytuacje i ludzi, które te sytuacje mogą mieć miejsce. Należy ich wypatrywać przeciwko prawdziwej nauce.
Że będą tacy, którzy będą zwodzić innych. Mhm. Ostrzegaj.
To jest też pochwaleniem, tak? Bo są ostrzeżenia, tak? Ale to nie są jak gdyby napomnienia, że tak to u nich się w zwyczaju tak mają i tak się dzieje, że oni odchodzą od nauki. Nie. Wręcz odwrotnie, jak gdyby. Ale zagrożenia są.
Dobrze. To zastanowimy się właśnie nad tym fragmentem. Temat lekcji. Właściwa postawa zgodnego Kościoła w Rzymie gwarancją bezpieczeństwa w wierze. Bezpieczeństwa w wierze.
Bezpieczeństwo.
Czyli będziemy się zastanawiać, jak postępować, aby zachować bezpieczeństwo w wierze i uniknąć zwiedzenia. Kto stoi na straży bezpieczeństwa w wierze?
Bóg.
Stoi Bóg.
Tak. To prawda. A jak on stoi na straży bezpieczeństwa w wierze? Jak was Bóg strzeże? Co robi takiego konkretnie? No. Podaj przykład. Co robi Bóg w twoim życiu, żebyś była bezpieczna w wierze?
Dał mi swego ducha, dał mi swoje słowo, abym mogła wiedzieć, jaka jest jego wola, rozumieć to.
Wszystkim dał.
Dał mi też kościół, braci i siostry, z którymi mogę się jednoczyć i Bóg może działać w nas. Dał też nauczycieli w kościele, którzy wykładają te rzeczy, które mają budować kościół. Bóg też objawia nam, że jeśli my skłaniamy się do Niego, jesteśmy Mu posłuszni, no to On nas zachowuje, On nas strzeże i On nas prowadzi. Wtedy idziemy prostą drogą, nie potkniemy się, nie upadniemy. Ale też cały czas poucza nas, że jeśli nam się zdarzy, możemy wołać do Niego, bo jesteśmy przez Niego odkupieni.
No i właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że osobiście niezbyt często Bóg przychodzi do każdego z was, siada i mówi, co jest dobre, co jest złe. Tak było, jak Pan Jezus po ziemi chodził. Wtedy siadał, tłumacz. Dzisiaj tak nie jest i Bóg, to prawda, stoi na straży bezpieczeństwa, natomiast robi to w bardzo konkretny sposób. a robi to przez apostołów, których ustanowił stróżami prawdy. Bo kiedy odchodził, to ich zostawił i o nich się modlił do Ojca, aby byli jedno, tak jak ja jestem z Tobą jedno, aby oni jedno byli. I apostołowie zostali postawieni na straży prawdy, na straży Ewangelii i ich pisma dzisiaj rozważamy, żeby wiedzieć, co jest prawdą, a co nie. To im Duch Święty objawił, jak na razie interpretować proroctwa. To im Duch Święty objawił to wszystko, czego byśmy nie widzieli, gdyby nie oni. Bo tak się Bogu podobało. I teraz mamy apostołów, którzy głosili Ewangelię, bo na początku apostołowie głosili Ewangelię. Najpierw Pan, potem apostołowie, a potem ci, którym apostołowie głosili. To Paweł u Tymoteusza mówi, znajdź ludzi zaufanych, tak, którzy będą mogli dalej przekazać to, co ja już Tobie przekazałem, a Ty im, żeby oni dalej mogli to przekazywać. Ale taka jest kolejność. Więc tymi, których Bóg ustanowił u podstawy, na straży, to są apostołowie i prorocy. A oni nam zostawili spisaną naukę. Słowo Boże. Więc na podstawie tego właśnie będziemy teraz patrzeć, co zrobić, jak się zachowywać, aby zachować bezpieczeństwo w wierze i uniknąć zwiedzenia. Teraz tak, popatrzcie na pierwsze dwa wersety 16 rozdziału, bo mamy dwie rubryczki, postawa i skutek. Postawa, taka 2/3 i 1/3 to skutek. I będziemy sobie analizować, jaka postawa ma być i jaki będzie jej skutek. I popatrzcie na dwa pierwsze wersety. Czy tam jest coś o postawie? Jaką misję ma Feba?
Jest zakonnicą kościoła w Kędrze.
Tak. Tak. Kenchry to jest Grecja. Niedaleko bodajże
Koryntu,
po przeciwnej stronie tego takiego przesmyku, który dzisiaj rozdziela kanał koryncki, to ona jest w Kenchra. I ona musi gdzie się dostać?
Do Rzymu.
A po co ona do tego Rzymu jedzie? Płynie, idzie. Między innymi niesie list. Napisany przez Pawła w Koryncie. Ona ma ten list dostarczyć. Co ona jeszcze tam będzie robić, tego nie wiem. Może tylko z listem idzie. Ale znalazła się osoba, kobieta, która ten list ma dostarczyć. I ona w ten sposób co robi?
Służy Bogu.
Służy Bogu.
I służy Kościołowi.
Dokładnie. I dostarcza pismo, które jest wskazówką do tego, jak mają postępować, bo pochodzi od apostoła. I teraz, skoro ona to robi i dostarcza to, a nie co innego, Paweł, bo tak, ona, zobaczmy, ona przychodzi do Rzymu, odnajduje świętych, wręcza list. I teraz oni ten list otwierają, czytają, kończy się list i oni czytają co w pierwszym i drugim wersecie, tak?
Polecam wam Febę, naszą siostrę.
Tak.
Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego.
I teraz patrzcie, oni przeczytali cały list, czytają to wszystko, czytają. To wszystko, co myśmy rozważyli o Żydach, o poganach, o zbawieniu z łaski, o jedności w Kościele. Czytają. I nagle Feba. Rozumiecie? Taka kolejność jest. No bo oni dostali list. Oni nie wiedzą kto, jak, co. Otwierają list, czytają i na końcu tego listu jest o Febie. I to jest ta, która jest. Tak? Tak. zakładam. No bo nie przypuszczam, żeby odkładali czytanie listu na tydzień później. Tylko jak coś dostali, to czytają jak najszybciej, prawda? I teraz oni ją mają przyjąć jak? W jaki sposób?
Jak przystoi świętym.
Ona wam usługuje. Więc teraz wy, wasza postawa w stosunku do niej będzie wyrazem, czy wy list rozumiecie. Nie tylko pozdrowienia, które jeszcze są przed wami, ale już przy tej siostrze wasza postawa, efekt, czy zrozumieliście list, będzie widoczny. Dlatego, że to jest właściwa postawa. Przyjąć tak, jak przystoi świętym, siostrę w Chrystusie. Czyli teraz, czy oni wiedzą, co to znaczy przyjąć, jak przystoi świętym? Efekt będzie widoczny, tak? Bo podobne słowa, słuchajcie, mówi Jan w trzecim liście, zobaczcie. Wspomina może nie do końca, niedosłownie to, co robi Feba, ale wspomina jedną ważną rzecz o przyjmowaniu świętych. Zobaczcie, trzeci list Jana, 5-8 wersetu.
Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przed Kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli bowiem dla Jego imienia, nie biorąc niczego od pogan. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy.
Tamci wyruszyli, żeby głosić Ewangelię. Ale oni usługują. I teraz oni od kogo oczekują wsparcia? Jan mówi.
Od świętych.
Od świętych, bo oni nie chcą nic od niewierzących. Więc oni oczekują od świętych. Tutaj przychodzi siostra, która nie mieszka w Rzymie. Wszystkie hotele zajęte. Nie ma miejsca. Więc trzeba ją gościć, tak? Trzeba jej pomóc, nakarmić ją. Pytanie, kiedy ona z powrotem wyruszy, więc trzeba ją zająć się nią zwyczajnie, tak? We właściwy sposób.
Pomagała wielu osobom i Paweł mówi im.
Tak, nie pomagała. Ona pomagała wielu osobom. To jest osoba z rekomendacjami, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tak? Zajmijcie się nią. To będzie właściwa postawa, jeśli wy się o nią zatroszczycie. W dodatku, że ona wam usłużyła. To jest pierwsza kwestia. Usłużyć Febie tak, jak przystoi świętym usługiwać swojej siostrze w Chrystusie. Czyli zatroszczyć się o nią. Jest to też wyraz jedności. Jest to też wyraz takiej postawy przyjaznej w stosunku do osoby, której może osobiście wcale wcześniej nie znali. Mogli jej nigdy na oczy nie widzieć. Zobaczcie dalej. Werset 17 i 18. Mówiliście, wypatrywać, tak? Powodujących rozłamy i zgorszenia wbrew nauce, którą usłyszeliście. I te wypatrywać to nie rzeczy chodzić i szukać, tak? Na poszukiwania się wybrać. To oznacza patrzeć, obserwować, analizować, oznaczać coś. Skupiać wzrok na bardzo konkretnej sprawie. Na czymś. Kierować uwagę na coś, patrzeć na coś, czyli być uważnym, nie przechodzić obojętnie nad tą kwestią, czyli wypatrywać powodujących rozłamy i zgorszenia wbrew nauce, to znaczy być czujnym na to, co się słyszy. i wyłapywać to, co nie jest zgodne z prawdą.
Rozeznam.
Nie szukać tego. Teraz będę rozmawiał z kimś i będę wyszukiwał. Nie będę słuchał, co on mówi, tylko będę wyszukiwał, co on źle mówi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz, jest ktoś wśród was, tak? I on zaczyna mówić rzeczy, które ty słyszysz, że nie są w porządku. I teraz albo będziesz zwracał na to uwagę, skupisz na tym się, coś tu jest nie tak. Albo zostawisz to, a każdy sobie może mówić, co chce.
To rozeznam.
Teraz tak. Wypatrywać powodujących rozłamy i zgorszenia przeciwko nauce. I teraz zobaczmy kilka fragmentów sobie. Zobaczcie Rzymian. Rzymian. Idźmy najbliżej najpierw. Rzymian. Co to za nauka? Rzymian, pierwszy rozdział, pierwszych 5 wersetów. Zobaczmy, co to za nauka, że oni powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko nauce, którą przyjęliście, tak? Bo to jest jakaś konkretna nauka. Zobaczmy, co tam jest napisane.
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł odłączony do głoszenia Ewangelii Boga, którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych, o Jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości poprzez zmartwychwstanie, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia.
Jeżeli ktokolwiek kwestionuje którykolwiek z punktów tej nauki, czyli to, kim jest Jezus, czego On jest źródłem, jaka jest Ewangelia? Czego Bóg oczekuje? Każdy, z którykolwiek z tych elementów, to jest wbrew nauce. Tak? Jeśli ktoś przychodzi, coś inaczej mówi. Zobaczcie dalej. 16 werset tego samego rozdziału.
Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka.
Każdego, kto uwierzy. Jeśli ktoś mówi, że nie jest przez wiarę, albo nie tylko przez wiarę, to on głosi wbrew nauce. Prawda? Jeżeli ktoś twierdzi, że Jezus nie jest Synem Bożym, to jest wbrew nauce. Jeśli ktoś mówi, że nie zmartwychwstał, to jest wbrew nauce. To są konkretne rzeczy, słuchajcie. To nie są jakieś tam rzeczy, gdzie się wierzący różnią między sobą. Nie. To są fundamentalne kwestie. To jest to, dzięki czemu uwierzyli. Bo uwierzyli dzięki temu, że uwierzyli w to, w co uwierzyli, co mówił Paweł. A nie w coś tam. Ktoś mówi, no uwierzyłem. No dobra, to powiedz w co. Co uwierzyłem? Prawda? I wtedy nie nakierowujemy kogoś. Niech on nam powie, w co uwierzył. W kogo uwierzył. I wtedy będziemy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Prawda? Zobaczcie dalej. Trzeci rozdział, 21-28. To są większe fragmenty, natomiast idziemy do kontekstu listu do Rzymian. Ponieważ Paweł, mówiąc wbrew nauce, nie odnosi się bezpośrednio do listu do Efezjan, Galacjan, Koryntian. Nie, on się odnosi do tego, co napisałem do was w tym liście. Wiecie, my sobie możemy teraz tutaj wertować, kartkować tego listu, tego i to też zrobimy. Ale pamiętajmy, że oni jak czytają, to oni mają kontekst w liście. To jest ta nauka. Jeżeli ja się z nią zgadzam, okay. Zobaczcie, trzeci rozdział 21-28.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa.
Teraz pamiętamy cały list, tak? Pamiętamy nauczanie Pawła, które kieruje zarówno do Żydów, jak i do pogan. Teraz jeżeli ktoś podważa tą naukę o zbawieniu i powoduje co? Rozłamy i zgorszenia. Bo nagle ktoś mu uwierzy, a drugi będzie miał wątpliwości. Lepszy się przez to nie stanie, jak będzie miał wątpliwości. Prawda? Więc mamy sytuację, w której Paweł mówi: uważajcie na takich, którzy inaczej głoszą, którą przyjęliście, bo wy przyjęliście tę Ewangelię, bo gdybyście nie przyjęli tej Ewangelii, to jak moglibyście być zbawieni? To w co uwierzyliście? Tak? Więc zobaczmy sobie kolejne fragmenty. Teraz trochę dalej pojedziemy już. Tak? Mamy całe pismo, więc możemy sobie dalej pójść. Galacjan 1,9, zobaczcie. Galacjan 1,9. Tam cały fragment jest, ale tylko zaakcentujemy to wersetem 9.
Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówią: gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
Mówimy o tych, którzy już przyjęli Ewangelię. I bez wątpienia była to Ewangelia prawdziwa, bo zostali usprawiedliwieni. Nikt nie zostaje usprawiedliwiony z innej Ewangelii. Musi być ta prawdziwa. Więc zostali już usprawiedliwieni, a po tym, jak zostali usprawiedliwieni, to nagle przychodzi ktoś i głosi im inną Ewangelię niż tą, przez którą zostali usprawiedliwieni. I oni ją przyjmują. To jest ciekawe, słuchajcie. Że oni nie uwierzyli poprzez tą fałszywą Ewangelię. Oni już są wierzący. I teraz schodzą z właściwej drogi. Uwierzyli dobrze. Ale po czasie zeszli z właściwej drogi, odchodząc od tej Ewangelii, dzięki której uwierzyli. Czyli problem, bo skoro ty uwierzyłeś, uważasz teraz, że uwierzyłeś w inną,
to jak zostałeś
zbawiony? I ta jest dobra, to ty nie uwierzyłeś. No bo ta jest zła, to ty nie uwierzyłeś. To ty dopiero teraz musisz uwierzyć. Rozumiecie? I robi się w głowie człowieka mętlik. A Paweł mówi: jeśli wam ktoś głosi inną Ewangelię od tej, którą przyjęliście, od tej, dzięki której uwierzyliście, niech będzie przeklęty. Oni już przyjęli Ewangelię i mają uważać na tych, którzy mówią coś innego niż to, co było fundamentem ich uwierzenia. Zobaczcie dalej. Filipian 3 rozdział, 17-19. Pamiętacie, w Galacjan byli tam nauczyciele, którzy głosili, że co, trzeba się obrzezać, nie wystarczy uwierzyć, trzeba jeszcze żyć po żydowsku, tak? Poganom nakazane, żeby żyć po żydowsku. No i zaczynał się problem poważny, bo oni jak uwierzyli, to nikt im nie kazał tego robić przed uwierzeniem. Zacznij żyć po żydowsku i wtedy będziesz zbawiony. Nie, uwierz, a będziesz zbawiony. Już jesteś zbawiony. A teraz żyj w tym zbawieniu, trwaj w nim, tak? Żebyś nie odpadł. Ale on już jest usprawiedliwiony z grzechów. Nie musiał wykonać żadnych czynności wynikających z prawa nadanego na Synaju, w dodatku, że nie był Żydem, żeby zostać usprawiedliwiony. Nie. On już jest usprawiedliwiony. I teraz tam głoszono coś innego, że owszem, uwierzyliście, ale to wam nie wystarczy. Paweł mówi nie tak. Zobaczcie Filipian 3:17-19.
Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej, a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie.
W czym był problem tych, o których pisze tutaj Paweł? Raz, że inna Ewangelia, tak? Mhm. Czyli inna podstawy wiary. Nie usprawiedliwienie, tylko z wiary. Mhm. Nie Jezus, albo Jezus i coś tam jeszcze, tak? Kwestionowanie apostolstwa, tak? A tu mamy jeszcze jedną kwestię.
Życie.
Życie rozpustne. Życie niepobożne. Życie, które się skupia na tym, co tu i teraz, na napełnieniu brzucha, na uczcie, na skupieniu się na luksusowym życiu, na rozrzutności, na korzystaniu z dóbr tego świata, skupiając się na nich. Paweł mówi, Bogiem jest ich brzuch. To nie znaczy, że nie trzeba teraz jeść. Paweł mówi, oni się skupiają na tym. Oni żyją od imprezy do imprezy. Ich myślą jest to, żeby ucztować. Ich Bogiem jest brzuch. To jest ich podstawa, ich życia. To też jest inna nauka niż ta, którą przyjęli. Zobaczcie dalej. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, 1:5. Było to jeszcze w drugą stronę też, nie tylko w tą, i w drugą też było to.
A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, a wyrzekający się jej mocy.
Ale wyrzekający się jej mocy.
Takich ludzi unika.
Popatrzcie, tutaj mamy na jedną rzecz zwróconą uwagę, a tu popatrzcie, cały wachlarz. W drugą stronę to idzie. Że nie tylko jedna kwestia, ta ziemska, ale ta ziemska również wchodzi w kwestie duchowe, dlatego, że ktoś chce tu być uznany. Tak? Tu popada w pychę, tu chce być kimś. Więc tu nie tylko już brzuch, ale również umysł temu służy. Więc mamy cały wachlarz życia, które jest życiem tu i teraz, robieniem kariery, kierowaniem się samolubstwem. Ja jestem na pierwszym miejscu.
Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu.
I tak jak studiowaliśmy list do Tymoteusza, to pamiętacie, czy to było o niewierzących, czy o wierzących, że się tacy pojawiają? Pamiętacie? Już nie pamiętacie.
Najgorsze, że wśród wierzących się właśnie, tacy pojawiają.
Właśnie, o, to jest problem.
To, że w świecie tacy
tak,
są, to żadna...
To Paweł nawet na tym sobie głowy nie zawracał. Co jest w świecie, to jest w świecie. Problem polega na tym, że wśród was tak będzie się działo. I to jest problem, ponieważ oni mają wypatrywać, tutaj wracamy do listu do Rzymian, nie w Rzymie dookoła, bo tam Rzym to kipiał rozwiązłością i tam nie trzeba było niczego wypatrywać. Wystarczyło wyjść na ulicę. Paweł mówi, wypatrujcie na rozłamy przeciwko nauce, którą przyjęliście. Czyli to są ludzie, którzy mają kontakt z wierzącymi i tam zasiewają fałszywe nauki. Tam zasiewają naukę o życiu, jak chcesz, albo niekoniecznie przez wiarę, niekoniecznie Chrystus, nie tylko wiara, tak? A zmartwychwstał, a może nie. Pamiętacie problem Koryntian? Czemu niektórzy z was mówią, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara. Pamiętacie, to nie jest jakiś obcy temat. To nie jest coś, co wzięte jest z sufitu. Nie, te tematy były bardzo żywe już wtedy. Więc...
Boże Pan zmartwychwstał.
Tak, ale to z różnych stron to może być, tylko Paweł zwraca uwagę na pewne kwestie, które musimy rozeznać, żeby wiedzieć, jak oddzielić coś, co jest zgorszeniem przeciwko nauce, a coś, co jest różnicą poglądów między wierzącymi. Wiecie, bo czasami potrafimy się zatracić i potrafimy nie rozmawiać z bratem, który jakąś kwestię, nie wiem, która nie jest fundamentalna dla nas, może dla nas jest, ale w świetle słowa ona nie rozdziela nas jako braci, to możemy z nim nie rozmawiać i parę lat. Zupełnie nie rozumiejąc, o jakich zagadnieniach mówi Paweł. Popatrzcie na kolejny fragment. Mają co robić z nimi?
Unikać.
Unikać. Zobaczcie, 1 Koryntian 5:11. Tam cały fragment jest, ale ten, zaakcentujemy sobie tą kwestię, ten temat wersetem 11.
Który rozdział?
5. 1 Koryntian.
Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, zbożeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie.
Popatrzcie, mamy kolejną jak gdyby wskazówkę. Taki, który mieni się bratem. A żyje niemoralnie. Żyje niezgodnie z nauką, którą przyjęliście. Bo Słowo Boże zachęca do czystego, moralnego, podobającego się Bogu życia. A ten żyje rozwiąźle, na różne sposoby. Nie muszą być wszystkie. Wystarczy, że któryś z nich. Jeszcze raz przeczytaj, Kasia, jakie tam zarzuty są.
Taki, który nazywając się bratem jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą.
Proszę bardzo. Zdziercą ktoś jest. Albo pijakiem ktoś jest. Albo bałwochwalcą. W innym miejscu Paweł mówi, miłość pieniędzy też jest bałwochwalstwem. Mhm. Tak? Więc to bałwochwalstwo troszeczkę można nawet rozszerzyć. Mhm. Ale mamy i inne kwestie. Zobaczcie, strąci od takich, bo ci ludzie zachęcają was do takiego życia. Zobaczcie Tytusa 3:10.
Ten człowiek mówi, ale przecież... Ja jestem bratem. Czego się mnie czepiasz?
Właśnie,
no,
dlatego,
właśnie dlatego się czepiam,
że jesteś bratem, a żyjesz jak świat.
Tak. I muszę się właśnie czepiać, napominać, pokazywać i tak dalej, żebyś zszedł z tej drogi i żebym nie musiał cię unikać.
Tytusa 3:10.
Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj.
I teraz trzeba umieć zdefiniować tego heretyka. Pamiętacie studium?
Ktoś, kto wprowadza podziały.
Tak, ktoś, kto powoduje rozłamy i zgorszenia przeciwko nauce. Ktoś, kto kwestionuje fundamenty wiary. Ktoś, kto kwestionuje czyste i pobożne życie. Ktoś, kto kwestionuje ukierunkowanie na oczekiwanie Chrystusa, a nie życie tu i teraz dla siebie. Jeżeli ktoś te kwestie, te rzeczy kwestionuje i ciągnie wierzących w inną stronę, to zwróć mu uwagę, a jak nie, to go zostaw. Bo ten człowiek zaszkodzi tobie i innym, ponieważ on ich odwiedzie od zdrowej wiary i od właściwego życia. Dlaczego? Bo co oni robią? Unikajcie ich, bo...
Zwodzą.
Tak, ale tam jeszcze jest napisana jedna rzecz. Chyba, że ja coś przeoczyłem. Bo ja tu czytam, że oni służą własnemu brzuchowi. A to już czytaliśmy w innym fragmencie, prawda? Więc popatrzcie, to się zbiega z tym, co Paweł mówi. Więc tu mamy wskazówkę, o jaką kwestię fałszywej nauki chodzi. Paweł kładzie nacisk tutaj na życie rozwiązłe, rozpustne, hulaszcze. Oni służą własnemu brzuchowi, czyli służą sobie, swoim pożądliwością. Tu na to jest zwrócona uwaga w szczególności. Więc omówiliśmy różne kwestie, natomiast Paweł tutaj skupia się przede wszystkim, nie tylko, ale głównie na tej kwestii. I oni co robią? Zwodzą serca niewinnych, czystych, takich niezakłamanych, nieoszukańczych, takich, których no, on bierze za dobrą monetę to wszystko. I mamy takie wskazówki, słuchajcie, mamy o takich ludziach wspomniane w drugim liście Piotra, 2 rozdział 1-3, zobaczcie, tam cały rozdział o nich mówi. Ale pierwsze 3 wersety przeczytajcie.
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.
Wielu za nimi pójdzie. Szli dobrze, oni ich zwiedli i poszli za nimi. Zeszli z właściwej drogi. Zwodzą serca niewinnych, czystych. Dalej jest napisane w liście Piotra, tych, którzy się wyrwali z sideł tego świata, oni z powrotem, obiecując im wolność, a będąc niewolnikami grzechu, obiecują im wolność. I wspomina też o takich ludziach Jan w Apokalipsie. Nie pamiętam, do którego to zboru pisze. O Nikolaitach. Chyba do Efezu. Bodajże do zboru w Efezie. O Nikolaitach. A Nikolaici to właśnie byli tacy ludzie, którzy mówiąc, że można być wierzącym, wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a jednocześnie można prowadzić życie hulaszcze, rozwiązłe, ponieważ duch tak naprawdę zawsze jest czysty, a te ciało to w ogóle ono można robić co chce i to niczego nie zmienia. Nieprawda. Dlatego, że Paweł pisze, że żeby wasz duch, dusza i ciało by znagane były zachowane. Więc to wszystko razem jest. To nie można tego rozerwać. Oni uczyli inaczej. Po co? Żeby wierzący poszli za ich nauką, tak? I żeby ją przyjęli, o nim tłumaczyli w taki sposób, żeby wierzący zaczęli żyć tak jak oni, odchodząc od wiary. I wielu dało się oszukać. Akurat tam jest napisane, że mam, chwalę was za to, że rozszyfrowaliście ich bardzo szybko, ale tutaj czytamy też w innych fragmentach, że oni są niebezpieczni. Dlaczego? Bo mogą ściągnąć wierzących z dobrej drogi. Więc co? Wypatrujcie ich. Wypatrujcie takich ludzi, którzy są wśród was i sieją rozłamy i zgorszenia wbrew nauce. Bo tacy się pojawiają. Więc muszą uważać na to. Nie mogą tego zostawić samemu sobie. Ale 19 werset co mówi?
Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe.
Tak. Są posłuszni, tak? Czyli są w stanie wypatrzyć takich. Bo ktoś, kto jest nieposłuszny i za nim poszedł, to on już nic nie widzi. Jemu trzeba tłumaczyć, bo on już nic nie widzi. On już nic nie rozgarnie, nic nie zobaczy dobrego, bo on już poszedł. Są posłuszni, czyli właściwa postawa, wypatrywać i być posłusznym. I mają być mądrzy w tym,
co dobre.
Rozumieć, co jest dobre. Pamiętacie, sygnalizowałem wam to wiele razy, nie tylko przy studium Rzymian, ale staram się to robić, kiedy tylko jest okazja i tekst pozwala na taką informację. Żeby rozumieć, w co się wierzy, rozumieć, dlaczego się wierzy, rozumieć, co się robi, co się myśli i co się mówi. Żeby rozumieć, dlaczego żyje tak, jak żyje. Musisz to zrozumieć. Bo jeśli nie rozumiesz, to będziesz się chwiał. To tu, to tam. Nie będziesz miał pewności. Więcej pożądliwości będzie cię pociągało. Dlaczego? Bo będziesz się zastanawiał, a może to można. Bo ty nie będziesz do końca rozumiał, czemu żyjesz tak, jak żyjesz. Nie jesteś umocowany w słowie. Więc jeżeli jesteś posłuszny, to masz być mądry w tym, co dobre. Wzrastaj w poznaniu. A prości w tym,
co złe.
Prości, czyli niewinni, nieskalani, nie mieszający się w zło. Prości. Po prostu. Złe? Nie chcę z tym mieć nic do czynienia. I o tym mówi też fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan. Z 5 rozdziału. I mamy tam wersety 21 do 24. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. 21 do 24.
Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona.
Tak. Więc co tam jest napisane?
Trzymać się od zła, nawet od pozorów zła.
Sprawdzać. Mówiliśmy sobie to przy okazji listu do Tesaloniczan. Co to znaczy? Że nie trzeba tego doświadczyć, tak? Żeby zobaczyć, że to jest złe, tak? Tak. Tylko muszę sprawdzić, czy to, co widzę, da się zweryfikować Słowem Bożym. Czy to, co widzę, czy co chcę zrobić, czy co widzę, że coś się dzieje, czy ja mogę w tym wziąć udział, czy nie. I weryfikuję to, sprawdzam w świetle Słowa Bożego. Bo tu jest źródło poznania. Tak? Więc mają być posłuszni i mądrzy w tym, co dobre. Czyli mają sprawdzać, co jest dobre. I kiedy przyjdzie to złe, to oni nie będą musieli się długo zastanawiać. Po prostu dziękuję, do widzenia. Niewinni, nie skalali, ja nie mieszam się w ogóle. Nie wchodzę w to w ogóle. Ale trzeba wiedzieć, w co nie wejść. Bo jak nie wiesz, to wejdziesz. I potem są poważne problemy. Bo ty nie wiesz. Tobie się wydaje, że to dobre. Tak. Może i masz wątpliwości. Lepiej zapytać. Może ktoś lepiej wie. I tu przychodzimy do sedna.
Albo może dobre, może złe, nie wiem, wchodzę w to.
I tu przychodzimy do sedna.
Zastanów się.
Paweł nie mówi, masz być mądry. Macie. Dlatego, że cały list mówi o czym?
O
Kościele, o jedności w Kościele. Wy macie być mądrzy. Wypatrujcie pośród siebie. Jeżeli będziecie razem, jeżeli będziecie prawdziwie razem, to w tym jest też wasza siła. Bo jesteście razem. Kościół to jest zbiorowość pewna, a nie indywidualne osoby żyjące jak takie wolne satelity. Bo teraz kogo masz zapytać? Tak? Skąd wiesz, że ktoś ci dobrze poradził? Skąd wiesz, że ten ktoś ma lepsze zrozumienie niż ty? Jak ty go znasz przez internet albo gdzieś zobaczyłeś jeden filmik o nim. Skąd ty wiesz? Ale jeśli jest Kościół i ludzie żyją ze sobą, są ze sobą, to jak czytamy list do Koryntian, po pierwsze, że różne są dary, tak? Tak? Jeden ma taki, drugi ma taki. Pisze również o tym Koryntian list, w liście do Koryntian Paweł, są dary i teraz jeden duch działa, a dary są różne, ale jeden duch działa. Jeśli jesteśmy razem, to Bóg się zatroszczy, żebyś wiedział, do kogo pójść. Jeśli będziesz posłuszny, tak jak Ewelina zaznaczyła, Duchowi Świętemu. Trzeba jeszcze rozeznać, kiedy Duch Święty coś mi wskazuje, a kiedy to ja sobie tak wymyśliłem. To jest kolejna mądrość, prawda? Żeby umieć rozróżnić cielesne źródło od źródła Bożego. Słowo Boże tu też kieruje, do kogo masz pójść. Ono informuje prosto z mostu, prawda? Pytanie, czy my to robimy. Więc jeżeli jesteśmy razem, łatwiej się o co?
Zatroszczyć się.
O siebie nawzajem, ale też mamy wsparcie. Jak nie wiem, to się dowiem.
A też przez to, że to nie my działamy, tylko Bóg przez nas działa, to Bóg się troszczy o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Owszem. Nawet jak my się nie troszczymy o swoje bezpieczeństwo, to Bóg w swojej miłosierdziu potrafi zadziałać. Więc tu jest ważne, że macie być mądrzy i prości w tym, co złe, pamiętając o tym, żeby się nawzajem wspierać. Czyli tu jest jedność potrzebna, bo jak ktoś jest sam, to sobie nie poradzi. Bo to, czy jesteśmy razem, czy oddzielnie, świadczy o tym, czy mamy ze sobą społeczność, tak? Czy szanujemy się nawzajem? Czyli jest pewna postawa. Postawa szacunku dla wierzących, tak? Którzy służą. Postawa rozumienia tego, co dobre, a co złe. I nie pozostawania obojętnym, gdy pojawiają się tacy, którzy powodują rozłamy i zgorszenia wbrew nauce. Ponieważ rozumiemy, że to jest zagrożenie dla ogółu. I nie troszczymy się wyłącznie o siebie. Mamy troskę o innych. Ale też ważne, żeby rozumieć, co to znaczy rozłamy i zgorszenia wbrew nauce, żeby nie dzielić włosa na czworo czasami i nie robić z brata w Chrystusie heretyka. Bo to też jest problem, słuchajcie. Czasami można przedobrzyć. I to też nie jest łatwe. Dlatego tu też potrzebujemy się wspierać, żeby rozumieć pewne rzeczy. Ale postawa jest bardzo ważna. Właściwa postawa zgodnego Kościoła. Nie każdego indywidualnie po swojemu, ale zgodnego Kościoła. Ponieważ ci ludzie się pojawiają i mają wpływ na wszystkich. Ktoś coś gdzieś usłyszał, tak? I trzyma to tam, a okej. I on uważa się za mądrzejszego od innych. Tu głoszą tak, no dobrze. I nic nikomu nie mówi, cicho sza, sobie kolejnych rzeczy słucha. I nagle się okazuje, że on po jakimś czasie kompletnie nie czuje łączności ze zborem. Dlaczego? Bo jego światopogląd, że tak użyję takiego słowa, już się zmienił. On już w ogóle inaczej rozumie. Oni nic nie wiedzą. Ciemna masa. I nagle on nie jest już częścią zgromadzenia. On to po prostu orbituje w tym miejscu i tyle wszystkiego i niedługo go nie będzie. Taki jeden z przykładów. Inny, że tylko coś usłyszał, przychodzi i od razu wszystkim się dzieli, jakie to on super rzeczy usłyszał. I wtedy Kościół może zareagować. Hola, hola, hola. Skąd ty to wziąłeś? I może być postawa różna. A co wy bez przerwy mi tutaj krytykę robicie? Co nie zobaczę, to zaraz krytyka, wszystko krytykujecie. Albo słowo do ręki sprawdzać. Postawy mogą być różne. Ale pytanie, czy jesteśmy mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe, czy nie? Jest chwila prawdy. Różne mogą być postawy wierzących. Jeden będzie się dzielił wszystkim, drugi niczym i tak będzie robił swoje. Jeszcze inny sprawdzi i potem zapyta, słuchaj, słyszałem to i to, co ty o tym myślisz? Jaki ty masz pogląd na to, tak? Bo ja powiem szczerze, słucham, czy czytam to i tak. Mam mieszane uczucia, ale nie umiem określić nic. No może ktoś z braci i sióstr, tak? ci pomoże, powie, słuchaj, tu zobacz, tu, tu. Miałem już takie sytuacje, słuchajcie. I po to jesteśmy razem. I tu jest to właśnie. To jest gwarancją bezpieczeństwa, słuchajcie. To, że Bóg nas strzeże, to tak, amen. Natomiast to nie znaczy, że my już nic nie możemy źle zrobić, że już żadne zgorszenia i żadne zwiedzenia nam nie grożą, bo to tego nie ma w Biblii. To jest mrzonka. To jest fikcja. To jest oszukiwanie siebie i innych, jeśli ktoś tak opowiada. Właśnie jest zagrożenie od konkretnych ludzi, którzy potrafią mówić nie to, w co uwierzyliście. I wy nagle odkrywacie po iluś latach, że wy dopiero teraz to zrozumieliście. Teraz to dopiero poznaliście Ewangelię. I są problemy, słuchajcie, bo to czasami jest efekt emocji, ale czasami ludzie potrafią w ogóle przestać wierzyć Ewangelii. I odchodzą, idą w jakieś New Age, wracają do kościołów instytucjonalnych, z których odeszli wcześniej. Cudawianki się dzieją. Dlaczego? Bo nasłuchali się nieprawdy. Dali się odwieść od Ewangelii. I tak się zdarza. I teraz, jeśli ta postawa będzie właściwa, to ona przynosi pewien skutek. No jeżeli nie będzie właściwa, to też wiadomo. No, czytaliśmy, będą kłopoty, tak? Na początku, a w ostateczności może być odpadnięcie od wiary. Tak? Pytanie, co odrzucisz? 20 werset. Bo mamy 17, 18, 19 i 20 to jest... Paweł mówi, jeśli tak, to...
Bóg pokoju wkrótce zatrze szatana pod waszymi stopami.
No i piękne słowa, słuchajcie. Piękne słowa. Co to znaczy zetrze tego szatana pod waszymi stopami? Co robi szatan?
Wprowadza zamęt, odwodzi od...
Kto ma czas, to...
Kto zetrze tego szatana?
Bóg.
Wy?
Nie.
Bóg? Zobaczcie, pierwszy list Jana... 5 rozdział i 18 werset.
Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a złego nie dotyka.
Zachowuje samego siebie, a złego nie dotyka. Nie ma do niego dostępu. Jest starty pod waszymi stopami. Tak można zmetaforyzować. Tak? Bo też Pan Jezus wspomina o tym, że diabeł został zrzucony, tak? Ale tu jest mowa o czymś innym niż zbawienie, bo oni już zbawieni są. Więc mówi o jakiejś innej kwestii, słuchajcie. Jeśli Jan mówi tak, jeśli ktoś ufa Bogu, tak? Zachowuje samego siebie, czyli jak pamiętacie? Pamiętacie listem? Czyli nie pamiętacie, co to znaczy zachowuje siebie? Co znaczy zachowuje siebie? Pamiętacie?
Nie, trwa w grzechu.
Trwa w posłuszeństwie Bogu. Zachowuje siebie od grzechu, daleko od grzechu. Czyli co? Bądźcie posłuszni w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. Zachowuj siebie w właściwej postawie. Diabeł cię nie dotknie. Nie ma szans. On do ciebie nie ma dostępu. Otwórzcie list Jakuba. Tam mamy ten chyba 4 bodajże rozdział. I tam jest napisane: przeciwstawcie się diabłu, zbliżcie się do Boga, diabeł co?
Ucieknie od
was. Ucieknie od was. Kiedy diabeł?
Więc Bogu przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
Kiedy diabeł ucieka? Im bliżej jesteś Boga, tym diabeł daleko się trzyma. Im bliżej jesteś Boga, tym dalej jest diabeł. Im dalej od Boga, tym bliżej do diabła.
Inne porównanie z Panem Jezusem. Im bliżej pasterza, tym mniej wilki są straszne, bo wilki...
Starcie szatana pod stopami to znaczy zwycięstwo nad szatanem. My sami nie zwyciężymy szatana. To Bóg da nam zwycięstwo pod warunkiem, że będziemy się blisko Boga trzymać. że będziemy mu posłuszni. Bóg nie pozwoli szatanowi, żeby nam wyrządził krzywdę. Ale jeśli my sami odchodzimy, to Bóg wychowawczo pozwala na pewne rzeczy, pozwala na kłopoty, na nieszczęście, żebyśmy zakosztowali ojcostwa, tak w cudzysłowie, żeby mnie dosłownie nie potraktować, ojcostwa szatana. Jak to pod jego opieką jest, żebyś ty zobaczył. Jaki on wierny, jak on cię do wiatru wystawi raz i drugi.
Jaki prawdomówny
jest. Żebyś ty doświadczył, żebyś widział różnicę. Więc Bóg zetrze szatana pod waszymi stopami. Zobaczcie list do Filipian, 4 rozdział, 8 i 9 werset. Także ja uważam, że tu chodzi o pewną przenośnię, że nie chodzi dosłownie o starcie szatana pod stopami, bo oni mają pewne rzeczy robić. Chodzi o to, że oni zwyciężą zło. Będą trzymać się od niego z daleka, a jak mówi Jakub, wtedy diabeł nie ma do nich dostępu. Jan potwierdza to samo.
W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne. Jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Ktoś powie, to co, Bóg pokoju nie jest ze mną, muszę jakieś uczynki robić, żeby był? No i to jest właśnie problem, to jest takie upraszczanie i może nie tyle upraszczanie, komplikowanie rzeczy oczywistych przez próbowanie wrzucenia wszystkiego do jednego worka. Bóg jest z nami, bo mamy Jego Ducha. Natomiast Paweł tutaj zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, jak pamiętacie studium listów. Paweł zwraca uwagę, że jeśli my będziemy się podporządkowywali Bogu we wszystkich dziedzinach swojego życia, jeżeli będziemy starali się, żeby robić, myśleć, mówić to, co się Bogu podoba. I tu jest kolejna rzecz, którą już wspomniałem. Trzeba rozumieć, czemu się tak żyje. Prosić Boga o mądrość, żeby zrozumieć, czemu żyje tak, a nie inaczej. Żeby to nie było takie na czuja. Żebyśmy wzrastali w wierze i rozumieli, dlaczego jesteśmy posłuszni Bogu. Bo człowiek, który coś rozumie, to jego życie inaczej wygląda niż tego, który improwizuje, on tak do końca nie wie, ale tak powiedzieli. Czasami nie wszystko się rozumie, ale Słowo Boże mówi, żebyś dążył do tego, żebyś rozumiał, żeby tak jak Paweł mówi, żeby to była rozumna służba.
Żeby być utwierdzonym.
Tak, utwierdzonym. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlatego Paweł mówi, myślcie o tym, co dobre, co poczciwe, co sprawiedliwe, tak? Czego się ode mnie nauczyliście? Diabeł nie będzie miał do was dostępu i Bóg pokoju będzie z wami. Będziecie mieli pokój. Ten, o którym Bóg mówi, że daje. Bóg pokoju będzie z wami. Czyli co? Nie będzie nic, co będzie przeszkadzać w relacji z Bogiem. Żadna kwestia. Do tego dążcie. Tak żyjcie. Więc moim zdaniem ten fragment, 20 werset 16 rozdziału listu do Rzymian, mówi o takim starciu szatana pod stopami. Czyli jeśli będziemy posłuszni Bogu, jeżeli będziemy trwali w społeczności, jeżeli będziemy rozumieli sens tego, że jesteśmy razem, jeżeli będziemy rozumieli w to, w co uwierzyliśmy, jeżeli będziemy się kierować wytycznymi, jeżeli chodzi o postawę naszą w codziennym życiu, tak? Jeżeli będziemy się kierowali właściwymi priorytetami, to diabeł będzie, tak właśnie w przenośni, pokonany. Bóg zabroni mu, Bóg go pokona, tak? Nie pozwoli mu szkodzić nam. I tu właśnie pomocne są te dwa fragmenty, które...
Nie będzie mógł was dosięgnąć.
Tak, właśnie w ten sposób. Zetrze pod waszymi stopami, tak? Będziecie widzieli swoje zwycięstwo, tak? I będziecie mieli czyste sumienia przed Bogiem. Ale tego Bóg może dokonać. To Bóg mówi wolno, nie wolno dla diabła. My nie możemy powiedzieć. Możemy tylko wezwać imienia Jezusa i poprosić, żeby Bóg zrobił coś w tej sprawie, żeby diabeł nas nie kusił. Że jeżeli mamy jakiś problem, tylko możemy wezwać imienia Jezusa, bo my nic nie możemy powiedzieć. I to jest wspaniałe, ta świadomość, bo jak człowiek jest nieodrodzony, jak człowiek nie ma społeczności z Bogiem, to chce robić pewne rzeczy, żeby nikt nie widział. W tajemnicy. Żeby nikt nie wiedział, tak? Bo to no, nie ma się czym chwalić czasami, albo z jakichś innych powodów, tak? Bo tak czy inaczej, powody są różne. Nie wiedząc o tym, że Bóg i tak wszystko widzi, nie dość, że Bóg cały świat duchowy, ale kiedy uwierzymy, kiedy nasze życie staje się jawne przed Bogiem, to temu, że cokolwiek nie myślisz, każda myśl zła czy dobra, która przychodzi do twojej głowy, Bóg ją widzi, wie. Jeśli rozumiesz, że jest to dla ciebie wyzwolenie, to jesteś szczęśliwy. Bo możesz wszystko Bogu wyznać. I jesteś wolny. Ale jeśli nie rozumiesz tego, to będziesz w swojej głowie próbował to ukryć przed Bogiem. Dalej, nie wiedząc, że Bóg i tak to widzi. Nie będziesz potrafił nawet poprosić Boga o przebaczenie. To nie jest tylko domena niewierzących. Oni tak żyją. Problem polega na tym, że wierzący w zapętleniu się czasami w grzechu potrafią wrócić do pewnych nawyków z życia sprzed nawrócenia. Dlatego jest tutaj nic napisane. Że myślcie o tym, co dobre, co poczciwe, co sprawiedliwe, co godne pochwały, co chwalebne, co cnotliwe. Tak? A Bóg pokoju będzie z wami. Czyli pamiętajmy, wszystko, Bóg jest świadkiem wszystkiego. I cieszmy się z tego, jeśli rozumiemy. Jeszcze jeden fragment na koniec, przed wnioskami. Dłuższy troszkę. Efezjan, 4 rozdział. Efezjan, 4 rozdział. Dodajże od 12 do 15 wersetu, ale jeszcze sprawdź.
Od 11.
To przeczytaj.
I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędy. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Z Niego, z Jego powodu całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości.
Ciało, każdy członek wnosi coś do rozwoju ciała Chrystusowego, czyli oblubienicy. Tak? Bo głową, czyli oblubieńcem, nie głową, częścią ciała, a reszta to kościół, nie tak, pamiętacie?
Tak.
Tu mamy do czynienia z małżeństwem, tak, przenośni, tak, jest oblubieniec, który jest głową. Tak, bo oblubieniec jest głową oblubienicy. Mąż jest głową żony, a nie głową, częścią jej ciała. Tak, tak samo tu mamy oblubienicę.
Poddaną oblubienicę.
Mamy, tak, i mamy oblubieńca. Więc on ustanowił jako ten, który jest panem, to, żeby kościół wzrastał. Żeby nikt nie był miotany lada wiatrem na bezdroża błędu, tak? Czyli każdą nauką jakąś, jak tu czytamy, przychodzą i wprowadzają rozłamy. Dlaczego rozłamy? No bo ktoś pójdzie za tą nauką, już nie trzyma się jednej, już reszty, już on się odłamał. Zgorszenia. Ludzie się gorsi robią. Schodzą na manowce, przestają trwać w wierze, zaczynają żyć niemoralnie. I nikt nic nie wie. Potem nagle się okazuje. Więc po to jest, żeby... Ale tu jest co? Całe ciało. Bo Paweł w innym miejscu, innego listu, mówi, że jeśli ktoś tak oddzielnie jest, to on już nie jest częścią tego ciała. On jest członkiem, ale nie tego ciała, bo on odcięty. Tak? Jeżeli ktoś się odcina i uważa, że sam sobie da radę, no to, to będzie miał kłopoty, ale rady sobie sam nie da, jeśli dokonuje takiego wyboru. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, że ten wzrost duchowy, dojrzałość, jego bardzo ważnym elementem jest społeczność. Bycie. Nie chodzi o to, żeby być duszą towarzystwa, słuchajcie. Wiecie, jak to w świecie bywa, tak? Nie. Chodzi o to, że ty jesteś, że ty karmisz się tym, że jesteś w jakimś miejscu. Nie musisz za dużo mówić, możesz słuchać. Ale jesteś w tym miejscu. Jesteś w obecności innych ludzi, którzy mają tego samego ducha co ty. Którzy się kierują, a przynajmniej powinni się kierować, tymi samymi priorytetami, którymi się kierujesz ty. Którzy czekają na to samo, co czekasz ty. I jeśli żyjąc na co dzień wśród ludzi, którzy się kierują innymi priorytetami, nie brakuje ci tego, to masz problem. Albo jest to pokusa, to jest twoja próba wiary, albo coś się stało z twoim życiem, masz coś niepoukładane, albo jeszcze coś. Natomiast nie jest to normalne. Więc też bardzo ważne, tak jak Paweł mówi, żebyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. Żebyście rozumieli znaczenie tego, gdzie jesteście, z kim jesteście, co robicie, na co czekacie, żebyście to wszystko rozumieli, a Bóg pokoju zeszcze szatana pod waszymi stopami. Wnioski. Bezpieczeństwo duchowe jest skutkiem, proszę, pierwszy punkt, czego? Przynajmniej 4 podpunkty główne. Jakby ktoś was zapytał. Pytanie mieliśmy na początku.
Trwania w woli Bożej.
Może doprecyzuj. Trwania w woli Bożej to jest tak trochę ogólnie, może bardziej precyzyjnie. Jakiś jeden przynajmniej element tego trwania.
Trwania w Kościele.
Tak. Trwania w społeczności świętych i służenia sobie nawzajem. Feba usłużyła tam świętym i oni mieli ją przyjąć, tak? Ale razem mieli ją przyjąć, jednomyślnie.
W zdrowej nauce opartej na tym, co nauczali apostołowie, którzy mieli to przekazane.
Posłuszeństwa zdrowej nauce, którą przyjęli.
Dokładnie.
Bo jeżeli jesteś wierzący, to musiałeś przyjąć zdrową naukę o zbawieniu. Nie? Dalej. Czyli mamy trwanie w społeczności świętych i posłuszeństwo zdrowej nauce, którą przyjęli. Dalej.
Trwanie w czystym sumieniu przed Bogiem.
Dobrze. A kto jeszcze coś tutaj zauważył? Patrzcie w tekst, który czytaliśmy. Bo wyciągamy wnioski z tekstu, a wersety, które czytaliśmy, są pomocnicze.
Również trwanie w czujności.
Czyli co? Na czym polega trwanie w czujności?
Że mamy rozeznawać, z czym się zderzamy, rozumieć. No i
rozumieć. Rozumieć, jak się żyje, tak. Trwania w tym, co dobre, czyli inaczej, zgodne z Pismem Świętym, a uciekania od tego, co? Grzeszne. Nie sprawdzania, tylko uciekania od tego, bo sprawdzić masz Słowem Bożym, a nie wsadzając palca między drzwi, tak? Czy obetnie palca, czy nie obetnie? Spuchnie, nie spuchnie. Tak, tak już trochę mówię w przenośni, trochę tak ironizuję, ale żeby zobrazować może bardziej tak dosadnie, co mam na myśli. I czwarty punkt, dopowiem wam, to jest stronienie od tych, którzy zachęcają do grzesznego życia, zaprzeczają zbawieniu z łaski, którzy zachęcają do życia innego niż wskazuje Bóg. A ty taki święty jesteś? A co ty to? A co ty tamto? A czego ty tam chodzisz? A po co ty to czytasz? Chodź na piwo. Alternatywa.
Bajeczka.
Ale ja nie wam mówię nie z sufitu. Ja tak kiedyś usłyszałem. Mówię ty, ale ja już w swoim życiu wypiłem, mówię iść do domu. Spotkałem takiego kolegę. Słuchał. Co, chodź na piwo, para. Dziękuję.
Ja ostatnio usłyszałam, że ja...
Podsumował mnie.
Ja usłyszałam, że ja nie żyję. No, ty nie żyjesz.
Nie, mówię, ja już swoje wypiłem w życiu. Ja już tak trochę, wiecie, tak próbuję wam tak, no... Tak może tak trochę z przykładu jakiegoś takiego, ale o co chodzi? Po prostu stronienia, tutaj nie mówimy o świecie, tak? Nie mówimy o znajomych gdzieś tam, ale mówimy, że nawet w zgromadzeniach tutaj mogą się pojawić ludzie, którzy będą inaczej nauczać, będą zaprzeczać temu, że warto żyć pobożnie, że warto żyć zgodnie z sumieniem czystym, zachowywać czyste sumienie.
O, jak tam podatku nie odprowadzisz, to przecież co to taka sprawa?
Na przykład, ale mamy tutaj nawet kwestię taką, która nie jest aż taka istotna, tak? Tutaj były kwestie diety, świąt, które nie miały wpływu, a jednak jak, co było tam bardzo ważne? Sumienie. Sumienie. Fundamentalna rzecz, sumienie. Tak? Ale pojawiają się też tacy, którzy będą wbrew naszemu sumieniu nauczać, że nie trzeba żyć pobożnie. I kiedy będziemy mieli wyczulone sumienie w rzeczach drobnych, to też jak większe te przyjdą, to też te sumienie nam swoje powie. Bo jeżeli będziemy zaniedbywać swoje sumienie i przygaszać je w rzeczach mniejszych, to te mniejsze będą coraz większe i się nie obejrzymy, kiedy się pogubimy, tak?
Taki przykład... bliżej gdyby kościoła, zboru właśnie, bo wiecie, jak ktoś przyjdzie i powie, choć się będziemy się upijać, no to jednak myślę, że większość zborowników powie, daj spokój, my takich rzeczy nie robimy. Tak? Ale jak kilka lat temu do Polski przyjechała heretyczka Joyce Meyer, tak, to w wielu zborach autokary ze zborów nawet jechały. Z różnych miejsc, z Białegostoku również. Więc i co wtedy powiedziano? Co się mówi? A zobacz, a u was to taki marazm, tak nic się nie dzieje. A pojedziesz na taką konferencję, zobaczysz, jak ta kobieta mówi, jak ona naucza. Tam podładujesz akumulator, tam się zbudujesz, wrócisz, to taki mocarz będziesz po prostu, nie? No właśnie. I teraz w jednych miejscach będą ostrzeżenia i zborownicy będą słuchać tych ostrzeżeń. Nie jedź na taką konferencję. Nie próbuj tego, nie wsadzaj palca między drzwi, bo nic dobrego cię tam nie spotka. A w innych miejscach? A róbmy co chcemy, mamy wolność w Chrystusie, nie ma żadnego problemu. No i niestety, ludzie jadą, jeszcze przyjmują to, potem starają się w to wdrażać w życie i katastrofa gotowa, nie? Ale kiedy jesteśmy razem, kiedy trzymamy się wszyscy, nie tylko nauczyciele, wszyscy mamy się trzymać Słowa Bożego, to my na kilometr rozpoznamy te fałszerstwa. Na kilometr zobaczymy Ewangelię sukcesu, chociażby, tak jak w tym przypadku. I nie będzie do brata czy siostry mowa, no w zasadzie zrób co chcesz, spróbuj. A może to faktycznie dobre? Nie, będzie od razu powiedziane, no ale po co ty chcesz fałszywej Ewangelii słuchać? W jakim celu? Prosta sprawa, nie? No tak to rozumiem, tą jedność razem i trzymanie się Słowa Bożego, a stronienie od rzeczy.
Ale w tych naukach, które tam były głoszone, to tak zwana Ewangelia Sukcesu, widzę, że Ewa mówi, że była kiedyś na takiej konferencji, jak jeszcze inaczej tam pewne rzeczy rozumiała, jak była zwiedziona. Ale chodzi o to, że Ewangelia, tak zwana Ewangelia Sukcesu, ona właśnie głosi w pewnym sensie służbę brzuchowi.
Tak, tak.
Ponieważ ona zachęca do dostatniego życia tutaj. Obiecuje wręcz, że jeśli będziesz posłuszny Bogu, to będziesz dobrą firmę, załóż firmę, prowadź firmę, zatrudniaj ludzi. Ludzie często kredyty w bankach brali, żeby zakładać firmy, które potem plajtowały, bo nie potrafili tego zrobić i Bóg im wcale nie błogosławił. I były kłopoty. Pojawiały się piramidy finansowe, kiedy ci, którzy to głosili, wyciągali od ludzi pieniądze, obiecując im, że jak dadzą 100, to dostaną 1000. Bóg im dziesięciokrotnie to wynagrodzi.
Stukrot.
I ludzie, niech 1000-krotnie, ale kłamali nawet, że powiedzieli, że 2-krotnie, to też by skłamali. I ludzie pozbywali się pieniędzy na koszt kogoś, tak? Licząc na coś. Czyli wtedy no, oni chcieli lepiej, żeby było tutaj. Oczywiście mieli jakieś tam wyobrażenia, że oni tu dla Boga więcej, o, ja żebym wygrał 8 milionów totolotka, to 4 bym oddał na, nie wiem, na prześladowanych chrześcijan. A 4? Tak? I wiecie, mamy cielesne pożądliwości, ale żeby... I one są cielesne. Bo do Pana należy cała ziemia i On nie musi naszych 4 milionów. On sobie znajdzie 5 milionów wierzących, którzy po jednym złotówce wpłacą i będzie miał 5 milionów. Ci biedni będą mieli, tak? Pan tego nie potrzebuje. Tylko co? My mamy taki, chcemy listek figowy przykleić dla naszej cielesności, żeby nie było jej widać i ona duchowa się robi nagle. Ale ona nie ma nic z duchowością wspólnego. I czasami jest tak, że potrafimy nasze cielesne pożądliwości robić z nich duchowe. I to jest też niedobre. Ponieważ próbujemy Boga dołączać do tego, co z Bogiem nie ma nic wspólnego. Czyli czynimy Pana wspólnikiem naszych grzesznych pożądliwości. To jest nie fair. Słuchajcie, to trzeba zdać sobie sprawę, jak to jest groźne, jakie to jest nie fair wobec naszego Pana. Czasami ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, z zagrożenia nawet takich myśli. A jest napisane, myślcie o tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co godne pochwały, co chwalebne. I to jest też niebezpieczeństwo, bo rozmyślamy czasami o takich rzeczach, snujemy jakieś te i jesteśmy już bardzo daleko od Boga. Warto, dlatego mówię, być czujnym, starać się przynajmniej, żeby umieć to rozeznać. Co jest od Boga, a co od Boga nie jest. Tak, żeby no, będzie nam lepiej. Bóg zetrze szatana pod stopami naszymi. Tak? Efektem takiego postępowania, jeśli ono będzie, będzie duchowe bezpieczeństwo pod ochroną Boga. Bóg pokoju będzie z nami. Zetrze szatana pod naszymi stopami. Taki będzie skutek. Czyli nie ma takiej możliwości, że my będziemy się, tak jak to Piotr mówi, dokładać wszelkich starań w drugim liście, tak? Na początku już pisze, dokładajcie wszelkich starań. A Bóg nie będzie się do tego przyznawał. Słowo Boże mówi, że to jest kolejne kłamstwo diabelskie, bo Bóg się przyłoży do tego. Bóg nas wesprze. Bóg będzie z nami. Bóg nas będzie chronił, jeśli będziemy Mu posłuszni. Żadne duchowe niebezpieczeństwo nas nie wyrwie. Nic was nie wyrwie, jak Paweł mówi, ani moce, ani zwierzchności, ani żadna rzecz nie wyrwie nas z ręki Boga. Tak mówiliście do Rzymian.
Nie odłączy nas od miłości.
Nic nas nie odłączy, tak? Jeżeli będziemy posłuszni Bogu. Zastosowanie. Jak wygląda, każdy sobie odpowiada na pytanie, jak wygląda moje bezpieczeństwo w wierze? Na tą chwilę, jak wygląda? Takie pomocnicze pytanie, skąd to wiem, że tak jest, tak? Jak radzę sobie z niebezpieczeństwami zwiedzenia? Chyba, że ich nie ma. Nie wiem, czy taki ktoś jest na świecie. Zwiedzenie czai się na każdym kroku. Pytanie, czy mu ulegniemy. O, to jest pytanie, tak, inne. Ale jak radzę sobie z niebezpieczeństwami? No bo się z nim stykam, z nimi. Zderzam się z nimi. Częściej, rzadziej. Jak sobie z tym radzę? Co robię? Tak? Jakie decyzje podejmuję? Jak to rozeznaję? Jakie są efekty? Tak? Co się dzieje wtedy? Jak radzę sobie z tym? Albo nie radzę. Może nie radzę sobie z tym, tak? Kratkę. Raz się udaje, raz się nie udaje, raz się udaje, raz się nie udaje. Raz się nie udaje, nie udaje, nie udaje, nie udaje. I potem ciężko, żeby się udało. Różnie bywa, słuchajcie. Czy potrafimy się przyznać przed Bogiem? Czy my mamy świadomość i mamy pokój właśnie w tym, że Boże, dobrze, że Ty to wszystko widzisz. Co się tłucze w mojej głowie, co do mnie dociera. Panie, daj siły. Jak to dobrze, że ja nie muszę z tym walczyć sam. A kiedyś człowiek chciał być sam. Żeby nikt nie widział. A dzisiaj? Zmieniło się czy nie? Czy żyję zgodnie z nauką apostolską? W tą, w którą uwierzyłem. Czy żyję zgodnie z tą nauką? Bo skoro ją, w nią uwierzyłem, to ją znam. Wiem, w co uwierzyłem, nie? Wiecie, w co uwierzyliście chyba, tak? Bo potem przychodzą różne myśli. Jak już uwierzymy, to diabeł będzie robił wszystko, żeby nam namieszać w głowie. Ale jeśli myślimy o tym, co dobre, co poczciwe, jesteśmy mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe, to możemy mieć pewność, że Bóg nas zachowa. Powtórzę pytanie. Jak wygląda Twoje bezpieczeństwo w wierze? Jak sobie z tym radzisz? Jak radzisz sobie z niebezpieczeństwem zwiedzenia? I czy żyjesz zgodnie z nauką apostolską? Czy są pytania odnośnie dzisiejszej lekcji listu do Rzymian, bo dziś kończymy ten list? Czy ktoś po studium tego listu ma jakieś pytania odnośnie treści listu, na które nie otrzymał odpowiedzi w czasie studium? Bo ja mówiłem na początku, żeby... Mówiłem? Może nie mówiłem, ale chyba mówiłem. Żeby jeśli ktoś nie rozumie, ja bardzo... Staram się jak najczęściej o tym wspominać, że jak ktoś czegoś nie rozumie i napotykamy jakiś fragment, na przykład na samym początku, żeby zapisywać sobie pytania na karteczce, a potem odhaczać te, na które jest odpowiedź. I potem zostają tylko te, na które odpowiedzi nie ma. I jeśli ktoś przestudiował od początku ten list, to dlatego zadaję na koniec takie pytanie, czy zostały jakieś pytania, na które nie otrzymał odpowiedzi? Może są kwestie, które nie zostały wyjaśnione, nie dlatego, że zapomniał o nich, bo to było już ho-ho, ale dlatego, że analizował ten temat od początku, był skupiony na nim i do końca studium nie otrzymał odpowiedzi na jakieś pytanie. Jeżeli takie kwestie się pojawiają, a nawet teraz nie jesteście w stanie tego napisać, to można do mnie to zgłosić i możemy zrobić jeszcze jedną lekcję. Jeśli nie, to ta lekcja jest w tym bloku studium Listu do Rzymian ostatnia. Więc jeśli nie będzie lekcji 41, to znaczy, że pytań nie było. Pomodlimy się w takim razie.